Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Witam Was, gdziekolwiek teraz siedzisz i kiedykolwiek to oglądasz, bo to kazanie będzie także dostępne na YouTubie, a także na Facebooku, więc nie musisz go oglądać koniecznie w niedzielę, możesz być akurat we wtorkowy wieczór i oglądać to, o czym za chwilę będziemy mówili. A dzisiaj chcemy poruszyć temat pod tytułem Skąd mam wiedzieć, że Biblia jest prawdziwa? To jest seria kazań, która jest oparta i mocno zainspirowana nauczaniami pastora Roberta Morrisa. To, czym się będę dzielił, jest bardzo mocno inspirowane tym, co on mówił i mam nadzieję, że to tak samo was zainspiruje do tego, aby jeszcze bardziej szukać Bożego głosu w Biblii, jeszcze bardziej zgłębiać Jego słowo i odkrywać to, co on ma tam dla nas. I na sam początek chciałbym, abyśmy popatrzyli się na Biblię i pomyśleli przez moment, jak niesamowite to jest, że Biblia jest tak ze sobą spójna i stanowi jedną konsystentną całość. Całość, którą kiedy czytamy, w żaden sposób sobie nie zaprzecza, w żaden sposób nie staje naprzeciwko siebie, ale każdy kolejny rozdział Biblii buduje niejako na poprzednich i rozwija to, co było powiedziane do tej pory. Żaden rozdział z Biblii nie staje w opozycji do tego, co zostało powiedziane. Bóg nigdy sobie nie zaprzeczył w Biblii. Wszystko, co mówił, zawsze było ze sobą zgodne i konsystentne. I tak naprawdę, odpowiadając sobie na to, czy Biblia jest prawdziwa, na sam początek musimy porozmawiać o tym, czy jest prawdziwa jako książka, jako po prostu zwykły tekst. I aby określić, czy tekst jest prawdziwy, są trzy kryteria, które są używane. Mamy kryterium bibliograficzne, mamy dowody wewnętrzne oraz dowody zewnętrzne. Na początek zajmiemy się kryterium bibliograficznym. Na czym ono polega? Mniej więcej na tym, że bierzemy różne książki, porównujemy, jak one były stworzone. Jeżeli chodzi o Biblię, mamy niesamowitą ilość egzemplarzy dostępnych, ponieważ jest ich aż 25 tysięcy na przestrzeni wielu setek, wręcz tysięcy lat. Biblia jako zapisana księga jest dla nas dostępna w o wiele większej ilości niż jakakolwiek inna książka czy księga ze starożytności. Jeżeli patrzymy się na inne księgi dla porównania, to mówimy, że jest ich dużo, jeżeli mamy ich od 10 do 20 egzemplarzy. Iliady Homera mamy bardzo małą ilość, nieporównywalnie mniejszą od tego, ile jest Biblii. Pomimo tego wielu profesorów ciągle zastanawia się, czy Biblia na pewno jest autentyczna, natomiast nie kwestionują tego, że Iliada jest na pewno taka sama, jaka była. Co więcej, kryterium bibliograficzne sprawdza, czy zawartość księgi nie zmieniała się w trakcie. Czy słowa, które były użyte w najstarszych znalezionych egzemplarzach, są tymi samymi słowami, które możemy znaleźć w najnowszych tłumaczeniach? Czy pewne zdania, fragmenty, elementy zmieniały się i ewoluowały? Widzisz, Biblia została napisana na przestrzeni około 1000 lat. Zaczęła być spisywana, 1500 lat. Zaczęła być spisywana około XIV wieku przed naszą erą, a została zapisana końcowo w pierwszym wieku naszej ery. Co więcej, spisywało ją 40 różnych autorów. Każdy z tych autorów prawdopodobnie nie miał styczności z pozostałymi. Tylko kilku z nich, takich jak na przykład król Dawid i król Salomon, mieli ze sobą styczność i mogli ze sobą porozmawiać. Pozostali, w przypadku pozostałych, to prawdopodobieństwo jest praktycznie znikome, że mogli ze sobą porozmawiać i uzgodnić jedną wspólną wersję tego, co zostanie zapisane w Biblii. Pomimo tego na przestrzeni 1500 lat i tych 40 autorów Biblia ze sobą jest spójna. Fakty historyczne, które są w niej przytaczane, są ze sobą spójne. Bruce Metzger, który jest krytykiem i profesorem na Princeton, sprawdził wiele tekstów pod względem ich dokładności i tego, jak zgodne są ze swoimi pierwowzorami. Kiedy badał teksty hinduistyczne, jedną z wielkich ksiąg hinduistycznych, Mahabharatę, jeżeli źle to powiedziałem, sprawdź, jak się to dokładnie pisze, okazało się, że zgodność jej słów z oryginałem to około 90%, czyli 10% słów zostało zmienionych w jakiś sposób w trakcie tego, jak ona była przepisywana i powielana. Kiedy sprawdził Iliadę Homera, okazało się, że w trakcie, nazwijmy to, życia tej księgi, tego, jak była przepisywana i powielana, jej zgodność była na poziomie 95%, czyli 5% słów w trakcie tego wszystkiego się zmieniło. Kiedy wziął Biblię i sprawdził z najstarszymi dostępnymi manuskryptami, okazało się, że jej zgodność jest na poziomie 99,5%. I możesz sobie pomyśleć, no to jest gruba książka, te 0,5% to jest naprawdę dużo słów. Problem polega na tym, że to 0,5% zgodnie z jego słowami to nie są słowa. To są albo błędy gramatyczne, albo interpunkcja, która się zmieniała w międzyczasie. Natomiast same słowa zostały takie same. Na przestrzeni tych 15 wieków Biblia się nie zmieniła. To był test bibliograficzny. Natomiast przejdźmy teraz do testu na dowody wewnętrzne. Widzisz, spójność Biblii, tak jak wspomnieliśmy, Biblia musi być ze sobą spójna, żeby przejść ten test. Co to znaczy? To znaczy, że wydarzenia w niej opisane, sytuacje w niej opisane muszą być ze sobą zgodne. Wszyscy autorzy Biblii, a jak wspomniałem, było ich 40 na przestrzeni 1500 lat, którzy zapisali 66 ksiąg Biblii, zapisało ją w taki sposób, że Biblia ze sobą jest cały czas zgodna. Nie ma ani jednego miejsca, w którym Biblia byłaby ze sobą niezgodna, w którym by przeciwstawiała się temu, co zostało wcześniej powiedziane. Widzisz, 700 lat przed narodzinami Jezusa Izajasz pisał o jego narodzinach z dziewicy. Znamy tę historię z Nowego Testamentu i patrzymy na nią przez pryzmat historii. Ale Izajasz, kiedy to pisał, nie miał o tym najmniejszego pojęcia. Natomiast Micheasz pisał o tym, że nastąpi to w Betlejem. Król Dawid opisał ukrzyżowanie Jezusa na 1000 lat przed samym ukrzyżowaniem i nie byłoby w tym może aż tak niesamowitej rzeczy, gdyby nie fakt, że w czasach króla Dawida nie robiono ukrzyżowania. Pierwsze ukrzyżowanie, które zostało udokumentowane, nastąpiło 500 lat po królu Dawidzie, w mniej więcej V wieku przed naszą erą. Także król Dawid opisywał coś, czego nie mógł zobaczyć na własne oczy. Innym niesamowitym pisarzem Biblii jest prorok Daniel, żyjący około też wspomnianego V wieku przed naszą erą. Napisał on, że będzie wielkie imperium, które rozpadnie się na 4, później z tych 4 połączą się 2 w 2 i tak będą 2 wielkie imperia, a później połączą się w 1. A później pojawi się Mesjasz. I to są niektóre z dowodów na wewnętrzną spójność Biblii. Ale tym samym przechodzimy do kolejnego, trzeciego testu na zewnętrzną spójność Biblii. Zewnętrzna spójność Biblii polega na tym, że badamy tekst biblijny w kontekście innych tekstów historycznych, które możemy znaleźć, które zostały odkryte na przestrzeni lat i które pokazują nam, jak wyglądał świat w danym czasie, kiedy powstawały odpowiednie księgi Biblii. I tak wracając do samej Biblii, ten test także sprawdza wszystkie dane geologiczne, geograficzne i archeologiczne, które mamy. Wracając do historii Daniela, to, co on opisał, zaczęło się dziać w około 300 roku przed naszą erą z nastaniem panowania kogoś, kogo znamy jako Aleksander Wielki. Zjednoczył on Macedonię i zaczął zdobywać kolejne kraje, robiąc coraz większe podboje w większości ówczesnego znanego świata. Po jego śmierci lub zabójstwie w wieku 32 lat, jego cesarstwo, jego imperium podzieliło się na 4 mniejsze między jego 4 głównych generałów. Później te mniejsze imperia w drodze walki ze sobą połączyły się w 2 większe. Jedno z tych imperiów nazywało się Imperium Seleukidów lub Seleucydów. Dziwna nazwa, ale tak wtedy było. To jest nazwa imperium od rodu generałów, który je zapoczątkował. Natomiast drugie, które nam się znacznie chyba bardziej kojarzy, to Imperium Ptolemeuszy ze stolicą w Aleksandrii. Później, około 100 lat później, te dwa imperia połączyły się w jedno i w ten sposób poznaliśmy Imperium Rzymskie. A później narodził się Mesjasz. I może być tak, że są w twoim życiu ludzie, którzy zadają ci pytanie: dobra, ale skąd wiesz, że Biblia jest prawdziwa? W moim życiu tak na pewno było. Kilka razy, kiedy rozmawiałem ze znajomymi, poruszaliśmy ten temat. Okej, dobra, jesteś chrześcijaninem, wierzysz w Boga, ale skąd wiesz, że ta Biblia, którą czytasz teraz, to jest dokładnie ta sama Biblia, która została zapisana około 2000 lat temu, kiedy został zawarty Stary i Nowy Testament, wszystko zostało zebrane razem. Okej, możemy wziąć to pytanie i tak samo odwrócić i zadać pytanie: dobrze, skoro tak mówisz, to powiedz mi, dlaczego uważasz, że Biblia nie jest prawdziwa? Na pewno łatwo by było udowodnić nieprawdziwość Biblii, jeżeli wzięlibyśmy, poszukali miasta, o którym Biblia mówi, które nigdy nie istniało. Albo wzięlibyśmy jedne z faktów, które przytacza Biblia, na przykład, że jedno miasto leży od drugiego o 200 kilometrów, a w rzeczywistości leży o 100. Na pewno byłoby łatwo udowodnić, że Biblia się myli, ale nikomu to się jeszcze nie udało. Wszystkie fakty, które Biblia przytacza, są ze sobą spójne. Co więcej, są ze sobą spójne w oparciu o teksty, które znajdujemy. Widzisz, Chrystus urodził się 2000 lat temu. Minęło 3500 lat od zapisania pierwszej księgi Biblii. Żadna księga nie była dokładniej studiowana. Żadna księga nie była analizowana przez tyle osób. Na żadną z ksiąg nie poświęcono aż tyle czasu, jak na Biblię. I do tej pory jeszcze nikt nie udowodnił, że Biblia się myli, albo że jest w niej jakiś błąd, lub że jest wewnętrznie sprzeczna. Co więcej, jest wiele ciekawych prac naukowych potwierdzających to, że Biblia jest prawdziwa. Jedną z takich prac została praca napisana przez doktora Petera Stonera z koledżu w Westmont. I to jest bardzo ciekawa praca. Założył w swoim badaniu, że przeanalizuje Biblię i prawdopodobieństwo wystąpienia czy prawdopodobieństwo spełnienia przez jakąkolwiek osobę 8 proroc mesjanistycznych, które są w Biblii. Dlaczego 8? Za chwilę dojdziemy. W samo badanie było zaangażowanych 600 studentów z 12 klas tamtego koledżu, w którym wykładał ten doktor. Przeanalizowano mnóstwo tekstów. Co więcej, sama analiza wydarzeń nie opierała się na tekście biblijnym. Jednym z założeń było to, że ta analiza będzie przeprowadzona na tekstach historycznych. Czyli nie bierzemy Biblii, tylko analizujemy teksty, które opisują historię z danego momentu, kiedy Biblia powstawała. Kiedy analizowali te wszystkie wydarzenia, na początek wzięto proste proroctwo o tym, że Jezus urodzi się w Betlejem. Kiedy przeanalizowano wszystkie za i przeciw, wzięto wszystkie argumenty, obliczono prawdopodobieństwo, potem powtórnie sprawdzono swoje obliczenia i wybrano scenariusz optymistyczny w sensie statystycznym, czyli największego prawdopodobieństwa wystąpienia czegoś, okazało się, że samo to prawdopodobieństwo to jest prawdopodobieństwo jak 1 do 300 milionów, że ktoś urodzi się w tamtym czasie w Betlejem. Ta liczba nie zakłada tego, że tak naprawdę rodzice Jezusa nie mieszkali w Betlejem, a tylko tam znaleźli się przez to, że był prowadzony spis powszechny. Jak widzisz, to jest bardzo optymistyczna liczba, a pomimo tego to prawdopodobieństwo jest niesamowicie małe. Widząc, jak ciężko i jak skomplikowany to jest proces, stwierdzono, ok, nie bierzemy wszystkich 50 proroctw na temat Mesjasza w Biblii, które są wspomniane w około 300 miejscach Biblii, weźmiemy tylko 8. A więc studenci wzięli, przeanalizowali 8 proroctw mesjanistycznych. Przeanalizowali, jak Jezus mógł je spełnić, czy inaczej, jak jakakolwiek osoba żyjąca od czasu danego proroctwa do naszych czasów dzisiejszych jest w stanie je spełnić. Kiedy wszystkie prawdopodobieństwa zostały obliczone, zgodnie ze sztuką zostały pomnożone przez siebie i została dana nam liczba, która jest tak niesamowicie wielka, że nawet matematyczny jej opis nie jest używany zbyt często. Wyszło, że jest to 1 razy 10 do 17. Wszyscy inżynierzy zrozumieli, a teraz dla normalnych ludzi. Jest to 100 biliardów. To nie jest bilion, to jest biliard. To jest jeszcze 1000 razy więcej niż bilion. A bilion to jest 1000 miliardów. A miliard to jest 1000 milionów. I mniej więcej wiecie, o jakich liczbach mówimy. Jest to niesamowicie małe prawdopodobieństwo. Kiedy obliczenia zostały skończone, dane statystyczne, metodologia wszystkich obliczeń została przekazana do amerykańskiego instytutu, który sprawdził wszystkie te dane amerykańskiego instytutu naukowego, warto nadmienić. I cała metodologia została przeanalizowana, po czym stwierdzono, że opierając się o dane dostarczone, opierając się o metodologię przeprowadzenia tych danych i własne badania wewnętrzne, czy wszystko było ok, te obliczenia są prawidłowe. Ale ta liczba jest tak niesamowicie wielka, że ciężko jest nam ją zrozumieć. Więc spróbujcie popatrzeć się na nią mniej więcej w ten sposób. Jeżeli wzięlibyśmy złotówkę, zaznaczyli na niej, że to jest ta nasza jedyna złotówka, a później wzięli 100 biliardów złotówek, wymieszali wszystkie razem i rozsypali je na całej powierzchni Polski. To by sprawiło, że warstwa złotówek byłaby mniej więcej grubości 1,2 metra. Czyli mniej więcej wysokości przeciętnego siedmiolatka. W tym momencie bierzemy kogoś, kto ma zawiązane oczy i prosimy go, aby znalazł tą naszą jedną monetę i pokazał nam, że to jest ta zaznaczona moneta. Właśnie takie prawdopodobieństwo jest, że jest jakaś osoba, która wypełni 8 z 50 mesjanistycznych proroctw, które są zawarte w Biblii. Jezus wypełnił je wszystkie. Wszystkie 50. Sam sobie odpowiedz, jak prawdopodobne jest to. Co więcej, wiemy, że Biblia jest prawdziwa, ponieważ Biblia sama tak mówi. 3/4 Starego Testamentu jest cytowane w Nowym Testamencie. Kiedy Jezus był kuszony przez szatana, 3 razy powiedział: napisano. Za każdym razem, kiedy Jezus wspominał o Biblii, mówi, że jest to księga, ponieważ Jezus sam wierzył, że Biblia jest prawdą. I prawdą wygrał z szatanem, podczas kiedy on go kusił. Biblia została napisana przez Boże tchnienie. I tak jak jest napisane w 2 Liście Tymoteusza 3,16, całe pismo natchnione jest przez Boga, pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Widzicie, greckie słowo natchniony to teopneustos, które pochodzi od połączenia dwóch słów greckich. Pierwszym jest teos, czyli już wspomniany w zeszłym tygodniu Bóg. Natomiast drugim jest pneuma, które oznacza oddech lub oddychać. Więc możemy o tym pomyśleć jak o akcie mówienia. Kiedy zaczynasz coś mówić, zaczynasz wydychać z siebie powietrze. Zaczynasz tracić oddech, więc jak coś mówisz bardzo długo i bardzo szybko, musisz się na moment zatrzymać. I dokładnie tak jest z Biblią. Bóg zaczął mówić do osób, które zaczęły ją spisywać. I Biblia została, owszem, napisana przez ludzi, ale pod Bożym natchnieniem. Kiedy On im mówił, co oni mają napisać. I możesz sobie zadać pytanie, okej, dlaczego to jest ważne, że Biblia jest zapisana? Jest to bardzo słuszne pytanie. Ale nawet sami w codziennym życiu używamy zwrotu: czy masz to na piśmie? Widzisz, nawet my podświadomie wiemy, że jeżeli coś jest ważne, coś jest prawdą, to chcemy, żeby to było zapisane. Bo jeżeli nie będzie zapisane, to może zacząć się zmieniać i ewoluować z czasem i po roku, po dwóch to, co pamiętamy, niekoniecznie jest tym samym, co było na początku. Dlatego tak ważne jest, żeby prawda była zapisana. Boże Słowo jest prawdą, dlatego jest zapisane. Pozwólcie, że powiem wam historię pewnego doktoranta, która jeszcze lepiej nam uzmysłowi, dlaczego warto jest, aby Biblia była zapisana i dlaczego to jest takie ważne. Pewien doktorant miał obronę swojej pracy doktorskiej. W dniu obrony, kiedy bronił swoją tezę i zaczęły padać niewygodne pytania, zaczął mówić: tak mi powiedziała ta osoba, która pracuje tutaj w banku, tak mi powiedział mój znajomy. W końcu jeden z profesorów przerwał mu i powiedział: dość. Nie możesz tak robić, to jest obrona pracy doktorskiej. Musisz mieć wszystko zapisane z indeksami na dole i przypisami. Na co doktorant się skrzywił i powiedział: dlaczego coś, co jest powiedziane, jest mniej ważne od tego, co jest zapisane? Profesor zamilkł, zastanowił się, powiedział: dobrze, proszę kontynuować. I tak praca czy obrona tej pracy przebiegła. Po kilku miesiącach profesor zadzwonił do doktoranta i powiedział: chcę, abyś wiedział, że zdałeś swoją obronę, zostałeś doktorem. Ale nie damy ci tego na piśmie, musisz nam uwierzyć na słowo. Dokładnie tak samo jest z Biblią. To, co jest ważne, jest zapisane. To, co jest prawdą, jest zapisane. Biblia jest prawdą. Tak jak Jezus sam o sobie powiedział: jestem drogą, prawdą, życiem. Skoro jest prawdą, to chcę, aby Jego słowo było zapisane. Kolejnym argumentem na to, że Biblia jest prawdziwa, jest fakt, że znam jego autora i znam go osobiście. Jeżeli przyjąłeś kiedykolwiek Jezusa, jeżeli powiedziałeś, że On jest Panem twojego życia, jeżeli spotkałeś się z Nim, to znaczy, że też znasz autora Biblii osobiście i też możesz wiedzieć, że jest prawdziwa. Widzisz, prawdopodobnie miliony ludzi na całej ziemi wie o tym, że Biblia jest prawdziwa, nie ze względu na dowody, które tobie przytoczyłem. Nie ze względu na wszystkie analizy literackie, na dowody wewnętrzne, zewnętrzne, ale właśnie na tą własną, indywidualną relację z Jezusem Chrystusem. Na ich prywatne doświadczenie Boga. Na to, jak Bóg mówi do nich przez swoje słowo. Jedyne, co nam jest obecnie potrzebne, to nie wielki skok wiary, ale jeden mały kroczek. Jeden mały kroczek w kierunku Jezusa. W Jana 5,39 jest napisane: zagłębiajcie się w pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne. Tymczasem one składają wyraźnie świadectwo o mnie. W Jana 1,1 jest napisane: na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. W Jana 1,14 jest napisane: Słowo zatem stało się ciałem. Pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Wiemy, że Biblia jest prawdziwa, ponieważ Jezus stał się ciałem i zamieszkał między nami. Mamy dowody pokazujące Jego życie tutaj. Mamy relacje w Biblii, ale mamy także relacje w dokumentach historycznych. Jego śmierć na krzyżu oraz zmartwychwstanie zostało udokumentowane. Pokazał się 500 osobom, zanim poszedł do nieba. Co więcej, na 2 miesiące po swojej śmierci swoim uczniom dał Ducha Świętego, aby każdy z nich mógł doświadczać tej indywidualnej relacji z Nim. Mógł mieć z Nim zupełnie indywidualną, zupełnie własną relację. Jeżeli zastanawiasz się dalej, czy Biblia jest prawdziwa, pozwól, że zadam ci kilka pytań, na które musisz sobie odpowiedzieć sam. Jak udało się Jezusowi zaaranżować to, że urodzi się w konkretnej rodzinie? Tak jak jest napisane w drugiej księdze Samuela 7:12-13, a gdy dopełnią się twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę ci potomka, który wyjdzie z twojego wnętrza i utrwale jego królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu, a tron jego królestwa utrwale na wieki. Widzisz, te słowa zostały wypowiedziane do Dawida. Dawid był z rodziny Judy i tak samo Jezus urodził się w tej rodzinie, w tym rodzie. Po drugie, jak udało mu się zaaranżować to, że urodzi się w konkretnym mieście, w którym jego rodzice nie mieszkali? A ty, Betlejem Efrata, zbyt małe, by zaliczać się do znaczniejszych rodów Judy. Z ciebie wyjdzie mi ten, który będzie władał w Izraelu. Jego początki pradawne sięgają dni pradawnych. To jest zapisane w księdze Michała 5:1. Jak udało mu się zaaranżować swoją śmierć przez ukrzyżowanie z dwoma innymi więźniami w księdze Izajasza, ponownie na wiele, wiele lat przed narodzeniem się w ogóle Chrystusa. Dlatego dam mu dział wśród wielu i podzieli łup mocnych za to, że wyda na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On, który poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Jak udało mu się zaaranżować to, że jego oprawcy ciągnęli losy o jego ubrania. Dzisiaj między siebie moje szaty, dzielą między siebie moje szaty, a tunikę rzucają los. To jest w psalmach, w 22 psalmie, w 19 rozdziale. 1000 lat przed urodzeniem się Chrystusa. Co więcej, jak zaaranżował to, że zostanie wcześniej zdradzony i ukrzyżowany i zapłacą za niego 30 srebrników. Księga Zachariasza 11:12-13. Następnie oznajmiłem im, jeśli uznacie za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeśli nie, to zaniechajcie tego. Wówczas odważyli mi zapłatę 30 srebrników. Wtedy Pan powiedział do mnie, rzuć je garncarzowi tę wspaniałą sumę, na jaką mnie wycenili. Wziąłem zatem tych 30 srebrników i w domu Pana przekazałem je garncarzowi. Nie tak dawno, w trakcie świąt wielkanocnych, ta historia była przypominana. Każdy z nas wie, ile Judasz dostał za to, że zdradził Jezusa. Te 30 srebrników, które zostało zapisane na tyle lat przed zajściem tego wydarzenia. Co więcej, jak udało mu się, że zgodnie z praktyką tamtych czasów żołnierze połamali nogi dwóm pozostałym więźniom, tylko nie jego. Ponownie psalm 34, werset 21. Strzeże wszystkich jego kości, tak że żadna nie będzie złamana. I ostatnie pytanie. Jak zaaranżował swoje powstanie z martwych w dniu, w którym zapowiedział? W Ewangelii Mateusza, w 16 rozdziale, w 21 wersecie, Jezus tak powiedział do swoich uczniów. Odtąd Jezus zaczął tłumaczyć swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy. Tam wiele wycierpieć ze strony starszych, arcykapłanów i znawców prawa, że musi być zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Widzisz, podsumowując to wszystko, o czym powiedziałem teraz, możemy wiedzieć, że Biblia jest prawdziwa, dlatego, że jest zgodna bibliograficznie, że jej treść, pomimo 1500 lat, na przestrzeni których była zapisywana, nie zmieniła się, jest ze sobą spójna. 40 autorów, którzy skomponowali 66 ksiąg, napisali ją w taki sposób, że one się uzupełniają i w żaden sposób nie stają ze sobą w sprzeczności. Wiemy, że Biblia dokładnie opisuje historyczne fakty, które są potwierdzone w innych dokumentach i w przeprowadzonych badaniach archeologicznych. Co więcej, wiemy, że tekst Biblii nie zmieniał się na przestrzeni lat. Wiemy na podstawie analizy logicznej i statystyk, że Biblia jest niesamowitą książką, patrząc się na nią z zupełnie ziemskiego punktu. ale wiemy także, że wszystkie historie, które są w niej opisane, idą w jednym kierunku. Zmierzają do jednej osoby. Tą osobą jest Jezus Chrystus. Wszystko, co opisuje Biblia, spełnia się w osobie Jezusa Chrystusa. Każda historia, o której możesz przeczytać na stronach Biblii, znajduje swoje spełnienie i swoje amen w osobie Jezusa Chrystusa. Kiedy świat powstawał, powstał przez Słowo Boże. Kiedy ten świat będzie się kończył, będzie tworzony nowy świat, to też wykona się przez Chrystusa. Słuchając tego kazania, możesz dojść do miejsca, w którym czujesz, że czegoś brakowało w twoim życiu. Możesz być w miejscu, w którym podchodziłeś do Biblii jako do jakiejś książki, ale słuchając tego kazania, Bóg robił coś w twoim sercu i wiesz, że to nie jest tylko książka, że to nie jest spis opowiadań, który mogłeś sobie przeczytać może na języku polskim w liceum, że to jest coś więcej, że to nie ty czytasz Biblię, tylko Biblia czyta ciebie i twoje życie. Widzisz, jeżeli tak się czujesz, to znaczy, że sam autor Biblii mówi do ciebie: chodź, poznajmy się. I to jest ten mały krok, o którym wspomniałem wcześniej. Nie jest potrzebny wielki krok wiary. Widzisz, Biblia w żaden sposób nie staje w poprzek twojej logiki. Nie staje w poprzek tego, co rozumiesz. Nie zaprzecza ci. Tylko na każdej płaszczyźnie Biblia ci pokazuje: ja jestem prawdą. I to jest może ten mały klocek w twoim życiu, który został ułożony we właściwym miejscu, który był ci potrzebny do tego, aby przybliżyć się do Boga. Bo Bogu nie zależy tylko na twoich emocjach. Bogu zależy na tobie całym. Na twojej duszy, twoim duchu, twoich emocjach, twoim umyśle. Bóg chce całego ciebie i chce mieć z tobą relację. I jeżeli ty chcesz mieć z Nim relację, lub jeżeli kiedykolwiek ją miałeś, ale ją zaniedbałeś i chcesz wrócić do tego, chcesz spotkać się z Bogiem, chciałbym się z tobą pomodlić. W miejscu, w którym jesteś, możesz skłonić swoją głowę i powtarzać za mną. Możesz użyć swoich słów. Najważniejsza jest postawa twojego serca i otwartość na to, co właśnie Duch Święty robi w twoim życiu i w twoim sercu. Boże, chcę przyjść dzisiaj do ciebie. Chcę przybliżyć się do ciebie. Widzę, że na przestrzeni lat, na przestrzeni wieków robiłeś tak wiele, aby objawić, że twoje słowo jest prawdziwe, że mogę mu ufać i że ono się spełnia. Że to, co mówisz do mnie, to jest prawda. Wszystkie twoje obietnice dla mnie w twoim słowie są prawdziwe. Wszystkie twoje błogosławieństwa dla mnie w Biblii są prawdziwe. Chcę przyjąć to. Chcę przyjąć także, Boże, to, co zrobiłeś dla mnie, dając swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby umarł za mnie na krzyżu i wziął każdy mój grzech, każdą moją winę i zostawił je na krzyżu za mnie, abym ja nie musiał umierać. Poddaję ci dzisiaj moje życie, Boże. Chcę, aby Jezus Chrystus był Panem mojego życia. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go twoim Zbawicielem, to chcemy ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w twoim życiu i zapraszamy cię serdecznie do kanału, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanam.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.